Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dlaczego nasze serca nie wytrzymują? Skąd biorą się zawały i czy możemy podjąć jakieś działania, żeby wyprzedzić chorobę? O tym rozmawiać będę dziś z lekarzem, który uratował wiele serc. Moim gościem jest pan profesor Wacław Kochman, jeden z najbardziej doświadczonych kardiologów interwencyjnych w Polsce, kierownik Kliniki Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dzień dobry, witam panie profesorze w studio.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wyjaśnijmy, co to znaczy, że ktoś ma zawał?
Zawał polega na tym, że następuje odcięcie dopływu krwi do serca. Żeby państwo to dobrze zrozumieli, to serce, podobnie jak każdy narząd, czerpie swoją energię do pracy ze spalania krwi w procesach biochemicznych. A krew do serca jest dostarczana naczyniami, które biegną na powierzchni serca i tworzą wieniec taki wokół tego narządu, stąd jest nazwana tętnice wieńcowe. Jeżeli te tętnice są drożne, krew dociera do serca, serce pracuje prawidłowo. Natomiast w momencie, kiedy w naczyniach wieńcowych odkładają się złogi cholesterolu, powstaje tak zwana blaszka miażdżycowa i ta blaszka pęka, następuje odcięcie dopływu krwi do danego fragmentu serca i ten fragment serca zaczyna obumierać. I to jest na tym polega zawał.
Jeżeli ten proces się... Co czuje pacjent w takiej sytuacji?
W sytuacji takiej, kiedy dopływ krwi jest niedostateczny, pacjent czuje ból. To jest ból wieńcowy. Ten ból wygląda tak, że ma charakter rozpierania ucisku w klatce piersiowej.
Często ludzie mówią właśnie, że to tak jakby ktoś usiadł albo ściskał, prawda?
Tak, chorzy często to określają, jakby ktoś usiadł im na klatce albo im ściskał tą klatkę. Ten ból czasami promieniuje, ale są sytuacje też takie, kiedy ten ból jest relatywnie słabo wyrażony. I choroba wieńcowa i zawał ma to do siebie, że nie ma takiej ścisłej korelacji między intensywnością objawów klinicznych a stopniem zaawansowania choroby.
A dlaczego to właściwie boli? Co tam się takiego dzieje, że to odczuwamy jako ból?
Organizm jest tak skonstruowany, że ból ma taką właściwość informacyjną. To jest informacja, że coś się dzieje. To jest taka lampka kontrolna, że narząd źle funkcjonuje i wymaga zbadania interwencji.
Ten ból wieńcowy, mówił pan profesor, jest charakterystyczny, rozpierający. Czyli to nie jest taki ból punktowy, że na przykład nas coś zakłuje albo mamy takie odczucia tego typu.
Znaczy, proszę państwa, to jest tak, że jeżeli jest ból, który zależy od pozycji ciała, chorzy nam często mówią, że go boli cały dzień klatka i jak się ułoży na w jednej pozycji albo w innej, to ten ból się albo nasila, albo zmniejsza, to on na pewno nie jest ból wieńcowy.
Boli bez względu, czy stoimy, czy
tak,
leżymy.
Tak. Jeżeli ból w klatce piersiowej jest spowodowany niedokrwieniem mięśnia sercowego, to po 20 minutach takiego bólu rozpoczyna się zawał.
A może być, że bólu nie ma? Mogą być takie zawały bez bólu?
Są sytuacje takie, gdzie może być zawał bezbólowy, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą. Choroba wieńcowa często ma przebieg bezbólowy. W związku z tym istotne jest monitorowanie u takich pacjentów zapisów EKG. No, pacjent może stracić przytomność na przykład. Nawet to może być pierwszy objaw zawału.
Państwo mogą zadawać pytania panu profesorowi. Prosimy o SMS-y na numer 603060606. Mamy już pierwsze pytania. Jedna z naszych słuchaczek. U jej cioci stwierdzono, że przeszła ukryty zawał. Co to oznacza? Czy to właśnie oznacza to, o czym mówiliśmy, że nie miała tych dolegliwości bólowych?
Znaczy, często się zdarza tak, że przychodzi pacjent do kardiologa i w zapisie EKG widzimy cechy przebytego zawału. Natomiast pacjent jak gdyby nie zarejestrował tego faktu. Tak. Mhm. Są sytuacje takie, gdzie ten zawał jest stosunkowo niewielki, dlatego że zawał zawałowi nierówny. Że wystarczy, że do rozpoznania zawału wystarczy, że obumrze stosunkowo niewielki fragment serca, który nie ma żadnego wpływu na pracę tego narządu, a już rozpoznajemy zawał i chory jak gdyby, czy człowiek jest niejako z takim stygmatem zawałowca. To, co decyduje o następstwach zawału, jest stopień uszkodzenia mięśnia sercowego.
A czy są jakieś objawy wyprzedzające ten stan? Czy dużo wcześniej coś się zaczyna dziać, co może zaniepokoić pacjenta?
Najczęściej jest, proszę państwa, tak, że zawał jest poprzedzony takim okresem bólu w klatce piersiowej, które pojawiają się w trakcie wysiłku. Jeżeli mamy sytuację taką, że chory próbuje, czy człowiek próbuje podbiec do tramwaju, wchodzi po schodach, idzie pod górę, pojawia się ucisk, rozpieranie, ból w klatce, zatrzymuje się, te objawy ustępują, to już są objawy, które wskazują na to, że są zmiany miażdżycowe w tętnicach wieńcowych.
To się nazywa wtedy stanem przedzawałowym, czy
nie,
to jest jeszcze coś innego?
To się nazywa wtedy, mówimy o tym, że chory ma stabilną chorobę wieńcową. Natomiast stan przedzawałowy, czy niestabilna choroba wieńcowa, to jest sytuacja taka, kiedy jest duża dynamika tych zmian. Mamy sytuację wtedy taką, że chory ma bóle spoczynkowe, czyli ból budzi pacjenta w nocy, albo ból w klatce piersiowej występuje wtedy, kiedy czyta gazetę, ogląda telewizję.
A czym to się różni od samego już bezpośrednio zawału?
Tym, że ustępuje.
Że ustępuje, tak. A co pacjent powinien w takiej sytuacji zrobić? Też wezwać pogotowie?
Jeżeli bóle wysiłkowe występują, to jest sygnał, że trzeba zgłosić się do kardiologa i rozpocząć cały proces diagnostyczny, który ma na celu ustalenie, jakie są zwężenia, w jakich tętnicach.
Podjąć jakieś działania, żeby
podjąć działania
nie doszło
albo
do tego zawału.
Tak, albo lecznicze, albo i diagnostyczne, i lecznicze.
Zawał nam się najczęściej kojarzy, że dotyczy mężczyzn, ale to jest nieprawda, bo kobiety również mogą mieć zawał.
No, kobiety również mają zawał, zwłaszcza w okresie takim po 50 roku życia, gdzie po okresie menopauzy. I absolutnie tak, jest to też choroba, która dotyczy kobiet.
Teraz krótka przerwa, za chwilę wracamy do rozmowy o zawale serca.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość profesor Wacław Kochman, kardiolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, jeśli komuś przytrafi się taki nagły stan zawałowy, to zanim przyjedzie karetka, co trzeba robić w domu? Trzeba leżeć, wziąć jakieś leki? Jak postępować?
W leczeniu zawału kluczową rolę odgrywa czas. Wobec tego jest niezwykle istotne, żeby chory natychmiast, jak ból wystąpi, wezwał karetkę. Jeżeli to jest taki ból, tak, nie czekać, jeżeli to jest taki ból, jaki mówiliśmy, że jest ból rozpierający, który trwa, nie ustępuje po nitroglicerynie, na przykład, jeżeli chory ma, powinien wziąć nitroglicerynę pod język. Jeżeli ten ból nie ustępuje, wezwać karetkę. Zwykle, jeżeli to jest ból zawałowy, chory czuje się często przerażony, zaniepokojony, jest blady, może być spocony. To są takie sygnały, gdzie natychmiast należy wezwać karetkę pogotowia. Jeżeli chory ma aspirynę, wziąć aspirynę w domu.
U kobiet te objawy, bo zaczęliśmy przed przerwą mówić, że kobiety również chorują na zawał, te objawy są podobne, czy mogą być inne?
Objawy u kobiet są podobne, jeżeli mówimy o objawach zawału. U kobiet nieco inaczej manifestuje się choroba wieńcowa. Generalnie diagnostyka choroby wieńcowej u kobiet jest trudniejsza niż u mężczyzn, dlatego że u kobiet dość często występują niecharakterystyczne bóle w klatce piersiowej, które nawet doświadczonemu kardiologowi sprawiają różnicę, czy to są bóle spowodowane niedokrwieniem serca, czy jest inna etiologia tych bólów. To wymaga diagnostyki. Natomiast ból zawałowy jest taki sam u kobiet, jak i u mężczyzn.
A czy pacjent w trakcie zawału, kiedy to już się dzieje, już boli, już czujemy, on ma szansę na wyjście z tego stanu bez szwanku?
Proszę Państwa, to jest kluczowe pytanie, bo współczesna kardiologia dysponuje takimi technikami i możliwościami, że rzeczywiście jest tak, że chory z zawału może wyjść bez szwanku. Warunek jest szybka reakcja pacjenta, czyli jeżeli chory natychmiast po wystąpieniu takiego bólu, który jest bólem zawałowym, powiadomi karetkę, karetka przyjeżdża. W Trójmieście jest taki system w karetkach pogotowia transmisji EKG. Wobec tego ten proces terapeutyczny polega na tym, że karetka, która przyjeżdża, robi transmisję EKG tego pacjenta do ośrodka, który dysponuje możliwościami interwencyjnego leczenia zawału.
I już zapada decyzja w karetce, gdzie wieść człowieka, żeby jak najszybciej poddać go odpowiedniemu leczeniu.
I też w karetce są podawane przez ratowników leki, które zmniejszają agregację płytek krwi. Także kluczem do sukcesu w leczeniu zawału jest jak najszybsze dotarcie chorego do ośrodka kardiologii inwazyjnej. Jeżeli otworzymy to naczynie do godziny, dwóch od momentu wystąpienia bólu, to chory wychodzi bez szwanku.
To jest dobra informacja, tylko trzeba odpowiednio do odpowiedniego ośrodka trafić, tak?
Tak, ale dlatego niezwykle istotna jest edukacja społeczeństwa.
I ten czas jest ważny.
Bo ważny jest czas. Okazuje się w badaniach, że największe opóźnienia są związane z tym, że chory zbyt długo czeka z wezwaniem karetki pogotowia. Jeżeli zawał dotyczy osoby, która ma chorobę wieńcową, to zwykle taki chory ma leki typu nitrogliceryna i aspirynę przyjmuje regularnie.
Czyli on wie od lekarza, co ma robić.
Natomiast jeżeli to dotyka osoby, która do tej pory nie chorowała na chorobę wieńcową, bo tak też się nierzadko dzieje, że zawał jest pierwszym objawem choroby wieńcowej. I wtedy ten chory nie wie, jak się zachować, ani rodzina nie wie, jak się zachować. Więc wtedy podanie przynajmniej aspiryny, która zwykle w każdym domu jest, ma znaczenie.
I jak możemy sprawdzić, czy mamy chorobę wieńcową?
No, to jest ważne pytanie. Dlatego, że sprawdzić możemy oczywiście coś, co nasuwa podejrzenie, że mamy chorobę wieńcową, to jest to, jak się czujemy. I typowe objawy choroby wieńcowej to są bóle, które w klatce piersiowej o charakterze rozpierania, ucisku, czasami drętwienia ręki, które pojawiają się w trakcie trwania wysiłku. I charakterystyczne jest to, że jeżeli wysiłek się rozpoczyna, kontynuujemy ten wysiłek, ból się pojawia bądź narasta. Jeżeli wysiłek zaprzestajemy wysiłku, to wtedy ból ustępuje. Czyli jest ewidentna relacja tutaj, czy korelacja między wysiłkiem a pojawiającym się bólem.
Tutaj mamy od słuchaczki taką optymistyczną informację, że mój mąż w ciągu 40 minut od wystąpienia bóli był już w szpitalu i miał wstawiane stenty.
Właśnie.
Dzisiaj jest drugi rok po zawale i nie ma nawet blizny. Proszę przekazać słuchaczom, żeby nie bali się dzwonić na pogotowie.
To jest bardzo ważna informacja, dlatego że w Pomorskim ten system ratownictwa jest bardzo dobrze zorganizowany. Większość karetek jest wyposażonych w te elementy do transmisji. Mamy ośrodki, które dyżurują całodobowo. W tych ośrodkach całodobowo są lekarze, którzy czekają i zespoły, które czekają na sygnał. W momencie, kiedy taki chory przyjeżdża, pacjent z zawałem wjeżdża bezpośrednio na salę zabiegową.
Czyli ważne jest, żeby trafić do odpowiedniego ośrodka, bo przecież szpitale są sprofilowane. W jednych może nie być odpowiedniego sprzętu albo lekarzy, prawda?
To znaczy ważne jest, żeby zadzwonić na pogotowie.
Pogotowie wie, co robić.
Pogotowie zna listę szpitali dyżurujących i wiezie takiego chorego do najbliższego ośrodka.
No właśnie, co się dzieje, jak już trafia taki pacjent, mówił pan, że wjeżdża bezpośrednio na salę zabiegową, tak? Co tam się dzieje na takiej sali?
Sala zabiegowa wygląda tak jak sala operacyjna. Na tej sali jest stół operacyjny i aparatura, dzięki której my możemy, mówiąc obrazowo, zajrzeć do serca. Chory do zabiegu nie jest znieczulony ogólnie, czyli mówiąc potocznie,
jest
przytomny. My musimy mieć z pacjentem kontakt.
Rozumiem, nie czeka się, aż ból minie, tylko działa się od razu.
Leczenie zawału polega na mechanicznym otwarciu naczynia wieńcowego przy pomocy instrumentów, które wprowadzamy bezpośrednio do środka tętnicy wieńcowej.
To się nazywa kardiologia interwencyjna, tak? Znaczy, proszę powiedzieć, czym się zajmuje.
Znaczy dziedzina, która się zajmuje leczeniem zawału, nazywa się kardiologią interwencyjną i to jest dziedzina kardiologii, która zajmuje się zabiegowym leczeniem chorób serca, ale techniki są tak wysublimowane, że nie wymagają otwierania klatki piersiowej. Wobec tego większość tych zabiegów wykonuje się w miejscowym znieczuleniu przy zachowanej świadomości chorego.
To dzięki tej nowoczesnej aparaturze możecie państwo się dostać do serca przez naczynia krwionośne, prawda?
Tak. I w praktyce w przypadku zawału, bo o tym dzisiaj mówimy, do serca dostajemy się przez nakłucie tętnicy promieniowej. Czyli to jest tętnica w nadgarstku. To jest malutkie naczynie, które tam ma 2 mm. I my przez to malutkie naczynie, pod kontrolą tej aparatury, wchodzimy do serca i do naczynia, które biegnie na powierzchni serca i które jest, mówiąc kolokwialnie, zatkane. My musimy to naczynie otworzyć jak najszybciej. W momencie, kiedy otwieramy naczynie i następuje dopływ krwi do serca, jesteśmy wygrani. Chory jest wygrany. To znaczy zostaje jak gdyby zastopowany proces obumierania tego fragmentu serca, który jest niedokrwiony.
Ale to jest nie koniec, bo tam się w tym sercu dalej coś dzieje.
To jest, proszę państwa, tak, że serce umiera powoli. serce umiera w ciągu 12 godzin.
Czyli zawał trwa w czasie, krótko
czyli
mówiąc.
Czyli zawał jest rozwinięty w czasie. I jeżeli my otworzymy naczynie, czyli przerwiemy ten zawał, mówiąc obrazowo, w ciągu godziny, dwóch od początku, czyli od momentu wystąpienia bólu, to nie dochodzi do uszkodzenia serca, bo ten zawał, on się stopniowo rozwija, obejmuje coraz większy obszar i prowadzi wtedy do zmian nieodwracalnych. Co to znaczy? To znaczy, że fragment serca, który uległ uszkodzeniu w wyniku tego zawału, on przestaje pracować, on przestaje się kurczyć. Wobec tego serce, którego sprawność można wyrazić cyfrowo, czyli takim parametrem, który mówi o sprawności serca, to jest frakcja wyrzutowa i prawidłowa frakcja wyrzutowa wynosi 70%. To jest objętość krwi, która jest wyrzucana w czasie skurczu serca. To w przypadku zawału ta frakcja może spaść do 50, 40, 30% w zależności od tego, jak duży obszar uległ uszkodzeniu. A to, jak duży obszar uległ uszkodzeniu, zależy od tego, które naczynie jest uległo uszkodzeniu.
Mamy też tu pytanie od słuchaczy, może nie konkretnie o zawały, ale chciałam panu profesorowi przeczytać. Jedna ze słuchaczek pyta, co ma zrobić, ma powiększone serce. Czy to czymś grozi?
Powiększone serce to jest też serce niewydolne. I to jest objaw niewydolności serca. Oczywiście jest pytanie, jakie jest tło tego powiększenia. To może być kardiomiopatia, może to być stan taki, czy w wyniku przebytego zawału. To może być też, to mogą być choroby płuc i też serce może być wtórnie uszkodzone.
Czyli na pewno do lekarza trzeba pójść i
do lekarza,
i skonsultować.
Do kardiologa.
Pyta jedna ze słuchaczek, pani Małgorzata, że ma wysoki puls, najczęściej powyżej 80, czy jest zagrożona zawałem?
Wysokie tętno, czyli szybka akcja serca. To nie jest miernik ani czynnik, który stwarza zagrożenie. Wręcz przeciwnie, jeżeli chory ma szybką akcję serca i przy szybkiej akcji serca, 80 to nie jest jeszcze tak szybko, ale jeżeli chory ma 120, 130, to się mówi wtedy, że chory ma tachykardię i przy tak szybkim rytmie nie ma dolegliwości, nie ma bólów wieńcowych, to świadczy o tym, że naczynia wieńcowe są w dobrym stanie. Więc wręcz przeciwnie.
Po przerwie reklamowej rozmawiać będziemy ponownie o najczęstszych zabiegach kardiologicznych, tych wykonywanych na Pomorzu.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość profesor Wacław Kochman z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jeden z najbardziej doświadczonych kardiologów interwencyjnych w Polsce. Panie profesorze, w jakich przypadkach pacjent w trakcie zawału potrzebuje zabiegu kardiologicznego? Zawsze?
Zawsze. Interwencyjne leczenie zawału to jest w tej chwili metoda, można powiedzieć, obowiązująca i Polska ma jeden z najlepiej rozwiniętych systemów leczenia zawału w Europie, co jest ogromnym sukcesem.
A co to znaczy, że co się u nas
działo? To znaczy, że w większości, czy właściwie prawie we wszystkich polskich województwach jest system ośrodków dyżurujących przez całą dobę, do których może trafić chory z zawałem, często z odległych nieraz miejscowości. Jest zorganizowany system transportu i szybko może mu być udzielona profesjonalna pomoc, czyli może być wykonany zabieg angioplastyki wieńcowej w zawale serca.
No właśnie, to o tym za chwilę, bo trzeba zacząć chyba o innym zabiegu, o właściwie badaniu takim diagnostycznym, który poprzedza angioplastykę, o koronarografii. Co to za zabieg? Co można dzięki niemu ustalić i jak się go robi?
Koronarografia jest zabiegiem, jest badanie diagnostyczne, które jest wykonywane w sali zabiegowej wyposażonej w odpowiednią aparaturę, sprzęt.
W trakcie zawału ją się robi, czy można wcześniej?
Ją się robi w trakcie zawału, ponieważ koronarografia obrazuje naczynia wieńcowe. My dzięki koronarografii możemy zobaczyć, które naczynie jest w przypadku zawału zamknięte bądź zwężone i które możemy otworzyć.
A jak to oglądacie? To jest promieniowanie, to jest prześwietlenie tych naczyń, czy wprowadzenie kamery do naczyń? Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce od strony odczuć chorego, chory leży na stole i ma nakłutą tętnicę promieniową. Zabieg samo to nakłuwanie przypomina trochę podłączanie kroplówki, więc to nie jest coś, czego należy się obawiać.
Nie jest to jakieś bolesne.
Nie jest to bolesne. I przez to nakłucie w tej tętnicy wprowadzamy instrumenty, które wkładamy do tętnicy wieńcowej i tym instrumentem, przez ten instrument podajemy środek kontrastowy. Dlatego, że środek kontrastowy musi wypełnić naczynie, aby można go było zobrazować dzięki promieniom rentgenowskim. Dlatego, że jeżeli wykonujemy zdjęcie rentgenowskie u chorego, to promienie rentgenowskie zatrzymują się tylko na kościach, bo to są twarde tkanki. Natomiast miękkich tkanek, takich jak mięśnie czy naczynia, nie widzimy. Żeby je zobrazować, musimy podać środek kontrastowy i wtedy otrzymujemy na monitorze, który mamy przed oczami na stole zabiegowym, obraz wnętrza tych naczyń. Czyli widzimy, jak kontrast płynie przez te naczynia. I
a
widzimy,
tam, gdzie nie płynie, to znaczy, że jest coś nie tak.
A tam, gdzie nie płynie, to znaczy, że jest miejsce amputacji tego naczynia, czyli jest, naczynie jest zamknięte. Albo widzimy, że jest bardzo ciasne zwężenie. Albo jest zwężenie, które wymaga interwencji. Czyli, są też zwężenia, które nie wymagają interwencji.
Czyli to jest ta koronarografia.
To jest koronarografia.
I po tym badaniu, albo jednocześnie w trakcie, można przeprowadzić angioplastykę wieńcową, czyli krótko mówiąc wstawić stent, czyli taką, jak to nazwać prawidłowo, żebym tutaj nie popełniła błędu. Co to jest ten stent?
Stent to jest metalowy, to jest kawałek
takiej
metalu,
sprężynki, tak?
Który stanowi rodzaj takiego metalowego rusztowania. Jeżeli jak chorym opowiadam o tym, to mówię obrazowo tak, że z naczyniem wieńcowym jest tak jak z wężem ogrodowym, który jeżeli nam się zagnie, to musimy włożyć kawałek metalu po to, żeby go wyprostować i żeby był właściwy przepływ. Taka jest rola stentu wieńcowego. Te stenty są produkowane w bardzo taki zaawansowany technologicznie sposób. To jest kawałek takiej metalowej tuby, która jest odpowiednio nacinana laserem w taki sposób, żeby po rozprężeniu stanowiła takie rusztowanie. Skomplikowana technologia.
Jak to się wkłada w naczynie? Właśnie też no podobnie?
Wkłada się to przez tą tętnicę promieniową. Pacjent tego momentu, jak gdyby nie, to nie jest bolesne sam moment implantacji.
Czy takich stentów człowiek w sobie może mieć więcej, czy zwykle wystarcza jeden?
Może mieć więcej. I to, ile musimy tych stentów założyć, zależy od tego, od długości tego zwężenia, czy miejsca niedrożności, od tego, ile naczyń jest zajętych.
A panie profesorze, te stenty to są już tak na zawsze, czy je trzeba wymieniać?
Nie, stent jest, w momencie, kiedy my implantujemy stent, ten stent jest pokrywany własną tkanką, czyli organizm wytwarza śródbłonek, którym ten stent jest pokrywany i stent stanowi integralną część naczynia.
A czy pacjent, który zostanie poddany takiemu zabiegowi, ma stent albo kilka stentów, on już jest, że tak powiem, bezpieczny zawałowo, czy cały czas może coś się u niego zadziać, jeśli
chodzi? Państwa, nikt nie jest bezpieczny zawałowo. Jeżeli my założymy stent i likwidujemy problem w danym momencie,
w jednym naczyniu,
to nie znaczy, że nie może dojść do zamknięcia innych naczyń. Czasami są sytuacje takie, niezwykle rzadkie, to są ułamki procent, że dochodzi do zakrzepicy w stencie, czyli krew krzepnie i ten stent się, mówiąc kolokwialnie, zatyka. Tak więc my nawet, proszę państwa, jeżeli my mamy obraz naczyń wieńcowych, ja nie mówię teraz o zawale, tylko mówimy o pacjencie, który ma wykonywaną koronarografię, bo miał bóle, my chcemy sprawdzić, co on ma, zaglądamy do naczyń, i w tych naczyniach są zwężenia, ale to nie są zwężenia takie, które wymagają interwencji. I po jakimś czasie ten pacjent do nas wraca z zawałem. My nawet widząc obraz naczyń wieńcowych, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, które z tych naczyń ulegnie zamknięciu, czyli inaczej mówiąc, która blaszka miażdżycowa pęknie i spowoduje zamknięcie naczynia. Gdybyśmy to wiedzieli, to prawdopodobnie robilibyśmy stentowanie prewencyjne, czyli taką blaszkę, która stwarzałaby zagrożenie, to jest tak zwana niestabilna blaszka miażdżycowa, byśmy ją
wcześniej
stentowali, tak. Mhm. Ale takich metod nie ma.
Jest też taki zabieg, który się nazywa pomostowanie aortalno-wieńcowe. Co to takiego jest?
Pomostowanie aortalno-wieńcowe to są tak zwane bypassy. I to jest operacja kardiochirurgiczna.
Czyli otwiera się klatkę?
Najczęściej otwiera się klatkę. W tej chwili kardiochirurgia robi również zabiegi, operacje wszczepiania pomostów aortalno-wieńcowych bez otwierania klatki piersiowej przy pomocy tak zwanych technik minimal invasive. I kardiologia interwencyjna, która stanowi dużo mniejsze obciążenie dla chorego w odniesieniu do kardiochirurgii, niejako wymusiła postęp na kardiochirurgach, I w tej chwili ta kardiochirurgia też idzie w stronę, zresztą generalnie medycyna idzie w stronę mało inwazyjnych technik, żeby operacja była jak najmniej traumatyczna dla pacjenta.
A panie profesorze, jeśli już te wszystkie zabiegi, o których rozmawialiśmy, człowiek po zawale będzie miał wykonane, to jak długo on pozostaje teraz w szpitalu i z czym się wiąże dla niego to, że przebył zawał serca? Jak wygląda dalsze leczenie?
Wszystko, proszę państwa, zależy od tego, w jakim, kiedy do nas trafił i w jakim stanie. Jak mówiłem już na początku, zawał zawałowi nierówny i możemy mieć chorego z zawałem, który szybko wjeżdża, otwieramy naczynie i de facto następnego dnia już pacjent się wyrywa do domu. A w momencie, kiedy przyjeżdżał, nie był w stanie zrobić kroku. Kardiologia interwencyjna jest bardzo taka, są bardzo spektakularne wyniki i natychmiastowe. Jeżeli chory za długo czekał, ten zawał się już rozwinął, to był duży zawał, albo rozwinął się wstrząs kardiogenny, czyli sytuacja, to jest sytuacja taka, kiedy serce jest tak słabo pracuje, że wszystkie organy są niedokrwione. No to wtedy ten proces leczenia, rekonwalescencji, stopnia uszkodzenia jest większy i konsekwencje też dla pacjenta są inne. Są gorsze perspektywy dla takiego chorego.
A jakbyśmy mieli teraz porozmawiać chwilę o statystykach, to te statystyki są dla polskich pacjentów dobre? Większości ludzi udaje się pokonać zawał, wyjść z tego?
Te statystyki są szokująco dobre. Proszę państwa, jeszcze w latach 60. śmiertelność w zawale była ponad 30%. W tej chwili to jest 4%. Przy interwencyjnym, nowoczesnym leczeniu.
Czyli oczywiście też szybko trzeba działać w takich sytuacjach.
Tutaj kluczowe znaczenie ma czas w leczeniu zawału i ten system dystrybuowania tego chorego do ośrodków kardiologii inwazyjnej.
Czy takie osoby, które taką ostrą fazę zawału przeszły, one mają szansę na powrót do takiego normalnego życia sprzed zawału, nie wiem, do pracy, do...
Czy taka jest idea, że zawał nie jest wyrokiem w tej chwili. Jeżeli chory ma szybko otwarte naczynie, to on wraca absolutnie do normalnej aktywności, do zawodowej, sportowej i chory właściwie nie odczuwa żadnych następstw tego zawału. Na tym polega te spektakularne efekty i postęp w kardiologii.
Tutaj mamy dużo SMS-ów od naszych słuchaczy, którzy przeszli zawał. Piszą państwo, że całkowicie zmienili sposób, tryb życia, dietę u wszystkich domowników. Piszą państwo też o dyscyplinie przyjmowania leków i właśnie bardzo ważnej rehabilitacji kardiologicznej. To też jest istotne po przebytym zawale serca.
Tak, ten proces dochodzenia serca do pełnej sprawności po zawale jest różny u różnych chorych w zależności między innymi od stopnia uszkodzenia. Wobec tego przyzwyczajanie tego serca do kontrolowanego wysiłku ma bardzo istotne znaczenie i to się dzieje w procesie rehabilitacji, że to serce jest poddawane stopniowo coraz większym obciążeniom i w warunkach pełnej kontroli. Ma to też znaczenie dla chorych, którzy nabierają takiej wiary w to, że oni są zdrowi, że oni mogą jeździć na rowerach, grać w tenisa, jeździć na nartach.
Chciałabym, żebyśmy na koniec jeszcze powiedzieli też o powikłaniach, które mogą dotyczyć osób, które przeszły zawał serca, bo wspomniał pan profesor, że ważna jest ta rehabilitacja, ale co tak naprawdę się leczy wtedy?
Proszę państwa, no najgorszym powikłaniem serca jest zgon. Trzeba jednak pamiętać, że zawał serca to jest choroba, gdzie chory jest zagrożony zgonem. I śmiertelność, jak mówiłem, jest w tej chwili na poziomie 4-6% w dobrych ośrodkach, co nie znaczy, że ratujemy wszystkich i że wszystkich da się uratować. To zależy od czasu, w jakim chory do nas dotrze, ale to też zależy od stopnia zaawansowania choroby.
Ale co tak naprawdę grozi takiej osobie po zawale?
Jeżeli interwencja w zawale miała miejsce zbyt późno, doszło do rozległego uszkodzenia mięśnia sercowego. Tak jak mówiłem, zawał, czy istota zawału polega na tym, że fragment serca obumiera. Jak on obumrze, przestaje brać udział w pracy. Ja to obrazowo mówię moim pacjentom, że to jest tak, jak silnik samochodowy ma 4 cylindry i załóżmy 70 koni, tak jak kiedyś nasze polskie samochody miały, to jeżeli uszkodzeniu ulega 1-2 cylindry, samochód ciągle jeździ, ale moc tego silnika jest słabsza. Wobec tak samo się dzieje z sercem. Jeżeli fragment serca przestaje pracować, to objętość tej wyrzucanej krwi spada i wtedy mamy frakcję wyrzutową 40, 30, 20% i mówimy o rozwoju niewydolności serca.
I to jest, można to leczyć?
To trzeba leczyć i to się leczy. Natomiast leczenie polega na zapewnieniu jak najlepszych warunków do pracy, czyli takim manipulowaniu lekami, żeby to serce uszkodzone wykonywało jak najmniejszą pracę w jak najlepszych warunkach.
No, panie profesorze, czy zawał serca to jest jakiś w ogóle proces odwracalny? Poddaje się takiej rehabilitacji i ten fragment serca, który uszkodzi się w trakcie zawału, on może wrócić jeszcze do normalnej pracy, czy to już nie ma szans na to?
Znaczy, to co umarło, nie da się ożywić. Natomiast idea polega na tym, żeby nie dopuścić do tego, żeby umarło, żeby obumarło. Precyzyjniej. Wobec tego otwarcie naczynia, pomimo tego, że proces obumierania został zainicjowany, to my możemy ten proces przerwać.
Zatrzymać, tak.
Natomiast jeżeli ten proces się dokona, to w momencie, kiedy się dokona, jest nieodwracalny. Nie jesteśmy w stanie tego już przywrócić do życia.
Jak wygląda życie pacjentów po zawale, jeśli chodzi o taką opiekę medyczną w Polsce, o rehabilitację? Często takie osoby są wysyłane na jakieś turnusy rehabilitacyjne, prawda? Albo przebywają na oddziale rehabilitacji, gdzie staracie się państwo przywrócić właśnie ich do sprawności. Taki proces powinien trwać już do końca życia u takiej osoby? Cały czas musi się rehabilitować?
Proszę państwa, tak jak mówiłem, my w Polsce mamy znakomicie rozwinięty system interwencyjnego leczenia zawałów. Natomiast ten system opieki pozawałowej no, wymaga jeszcze udoskonalenia i sporo pracy i w tym procesie istotną rolę odgrywa tworzenie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej i w nowych tych propozycjach Ministerstwa Zdrowia ta rehabilitacja kardiologiczna jest dość mocno, czy rozwój rehabilitacji jest bardzo mocno akcentowany. Czyli Ministerstwo Zdrowia chce w tej chwili gdyby finansować całość opieki zdrowotnej nad chorym, nie tylko samo wykonanie.
Tak,
opiekę kompleksową, nie tylko samo wykonanie procedury, ale również opiekę po zawale, późniejszą. Mm-hmm. To ma ogromne znaczenie.
Jakby pan profesor miał poradzić osobom, które ogólnie mają kłopoty z sercem, jakie czynności, jaki sport jest dla nich bezpieczny?
Wszystko zależy, proszę państwa, od tego, jaki jest stopień uszkodzenia serca. Bo jeżeli chory jest po przebytym zawale, ale ma frakcję 60%, może robić każdy sport, łącznie ze sportami ekstremalnymi. Może biegać długie dystanse, może jeździć na narta, grać w tenisa intensywnie. Natomiast jeżeli chory ma frakcję 30%, no to trudno, żeby biegał maraton, ale może chodzić, uprawiać Nordic Walking, który jest bardzo zdrowym sportem.
Ta frakcja, o której pan profesor cały czas wspomina w czasie audycji, proszę państwa, to wykonuje się takie specjalne badanie, echo serca, tak? I w czasie tego badania można to ustalić. Takie badanie osoba po zawale powinna mieć co jakiś czas wykonywane?
Frakcja wyrzutowa po zawale nierzadko wzrasta wobec tego my tą frakcję monitorujemy. Ona
powinna być kontrolowana co jakiś czas, żeby
co jakiś czas można wykonać, żeby sprawdzić tę frakcję, ale na jakimś etapie ona się zatrzymuje.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tę porcję wiedzy, którą pan przekazał naszym słuchaczom.
Bardzo.
Państwu także dziękuję za SMS-y i udział w audycji. A przypomnę, że gościem Radia Gdańsk był profesor Wacław Kochman, jeden z najbardziej doświadczonych kardiologów interwencyjnych w Polsce, kierownik Kliniki Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.